Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcher. Mili Państwo, dostałem wczoraj czy przedwczoraj od miłej pani doktor Ławacz z SWPS-u, czyli z SWPS-u, z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, z Katedry Cywilizacji Azji Wschodniej, zaproszenie po raz kolejny na dyskusję o azjatyckich dylematach. Ja wprawdzie nie będę, ale sugeruję Państwu, żebyście ewentualnie się tam wybrali. Zaproszenie jest na spotkanie dyskusyjne, oczywiście jak zwykle w bibliotece na Koszykowej 26-28. I teraz tytuł tego spotkania: Dwa cele Xi Jinpinga na stulecie i co z tego wynika. Cytuję: problemy Chin przedstawi doktor habilitowany Bogdan Guralczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sinolog i politolog, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Gablikowski, Uniwersytet SWPS. 25 stycznia 2018 roku w czwartek o godzinie od 18 do 20. Debata jest na żywo transmitowana w internecie na stronie biblioteki. Tak właśnie będę to robił. Przyglądam się tej debacie. Mili Państwo, teraz tak, to jest, powiedzmy sobie, zaproszenie, ale pan profesor Galwikowski, przypominam, człowiek, który, dzięki któremu kocham Chiny, był uprzejmy napisać kilka zdań na ten temat. Na temat tej debaty. Na temat tytułu. Dwa cele Xi Jinpinga na stulecie partii i co z tego wynika. Cytuję ten list przewodni pana profesora. Chiny szykują się do obchodu paru rocznic i w związku z tym ich kierownictwo stawia sobie i państwu różne cele, które chce zrealizować. W tym roku przypada 40-lecie reform Deng Xiaopinga, przypominam, od 78 roku, czyli 40-lecie. W 2019 przypada 70-lecie proklamowania HRL-u. To od 49 roku. Jak Państwo wiecie, 1 października 49 roku było proklamowane przez Mao Tse-tunga na placu Tiananmen powstanie HRL-u i w związku z tym mamy 70-lecie. W 2021 roku będzie stulecie założenia KPH, Komunistycznej Partii Chin, założona w 1921 roku, a w 2049 stulecie HRL. Zwłaszcza te dwie ostatnie rocznice się eksponuje. Komunistyczna Partia Chin została założona z inicjatywy Kominternu w lipcu 1921 roku w Szanghaju. Dokładna data nie jest pewna. W tym pierwszym założycielskim zjeździe KPH brało udział kilkanaście osób, w tym młody Mao Tse-tung, pracujący wówczas jako bibliotekarz na Uniwersytecie Pekińskim. Wówczas ten Uniwersytet Pekiński związany był z Uniwersytetem Harvarda w USA. Zjazd był oczywiście nielegalny. W kolonialnej metropolii zarządzanej głównie przez konsula brytyjskiego, pilnującego interesów mocarstw kolonialnych. Po przegranej w Polsce wojnie 1920 roku i załamaniu nadziei na szybkie rozszerzenie rewolucji bolszewickiej na Europę, celem Moskwy stało się organizowanie buntu przeciwko panowaniu brytyjskiemu na dużych obszarach Azji. W ten sposób chciano podważyć, a może i obalić, dominację Wielkiej Brytanii w świecie, będącej wtedy supermocarstwem kolonialnym. Była to zupełnie inna epoka i zupełnie inna partia niż ta rządząca dzisiaj w Chinach. I bardzo dobrze, że pan profesor był uprzejmy o tym wspomnieć. Przeszła ona znaczącą ewolucję i kilka różniących się zasadniczo etapów rozwoju. I zmieniały się w ciągu tych prawie 100 lat same Chiny oraz sytuacja na świecie. W świecie. A cały czas cytuję. Profesor Lynn T. White z Uniwersytetu Princeton w latach 90. proponował ironicznie, żeby angielski akronim jej nazwy CPC czytać nie jako Communist Party of China, ale Capitalist Party of China. bo taki ustrój jego zdaniem ona teraz buduje i na swoich dostojnych członków zaprasza chińskich miliarderów, których dzisiaj jest więcej w Chinach niż w USA. Władze chińskie chcą uroczyście obchodzić stulecie założenia KPH, a niewątpliwie awans cywilizacyjny gospodarczy kraju ukazywać jako sukces jej polityki, zwłaszcza w ostatnich 40 latach w okresie reform Deng Xiaopinga. Łączy się to z nową polityką narodową lansowaną w różnych aspektach przez prezydenta Xi Jinpinga. W polityce wewnętrznej ma to zapewne umocnić legitymizację rządów KPH i budować dumę narodową. No i teraz ostatni akapit. Polityka obecnego kierownictwa chińskiego i wyzwania stojące przed Chinami przedstawi profesor Bogdan Góralczyk, sinolog i politolog, a także dyplomata w latach 2003-2008, był ambasadorem w Bangkoku. Zajmuje się on także Węgrami oraz zagadnieniami globalnymi. Obecnie jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Podpisano profesor dr habilitowany Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Proszę Państwa, ja przed panem profesorem Gawlikowskim chylę czoła i co do tego myślę, że nikt nie ma wątpliwości przez cały ten czas od momentu, kiedy powstał chiński kanał informacyjny. Po pierwsze proponowałem Państwu jego artykuły, czytałem, no, komentowałem i tak dalej. Mówiłem o profesorze i o jego artykułach bardzo wiele, o książkach również. Natomiast, i tutaj jakby co do tego nie ma cienia wątpliwości, natomiast pan profesor Gawlikowski jest kulturoznawcą. Pamiętajcie Państwo, to bardzo ważne, bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna konstatacja z mojej strony. Jest kulturoznawcą, więc zna Chiny na wylot od tej strony. Bez wątpienia. Co do tego cienia wątpliwości nie ma. Natomiast i tutaj wkraczam w bardzo śliski temat. Natomiast no właśnie. Sprawy polityczne, chińskie sprawy polityczne, czy dotykające spraw politycznych. No tak, niekoniecznie. Otóż chciałbym się odnieść do tego, co pan profesor napisał. Otóż, znaczy, nie zapomnieć o tym, że pan profesor jest dyrektorem instytutu. I w tych tragicznych, gównianych wręcz czasach musi dbać o swoją katedrę, o swój instytut. Więc nie zawsze myślę, bo ja nigdy z nim nie rozmawiałem. Znaczy ostatni raz z nim rozmawiałem ze 4 lata temu. A więc myślę, że musi być po prostu poprawny politycznie. I teraz tak. Szczególnie, że w tej chwili sytuacja jest taka, że z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, które są naszym jedynym partnerem, znaczy jedynym sojusznikiem polityczno-militarnym, a z drugiej strony mamy Chiny, z którymi chcielibyśmy być może coś mieć, ale nam się niekoniecznie to udaje. Więc wszyscy ci, którzy muszą być poprawni politycznie, siedzą okrakiem na bardzo niewygodnej barykadzie. I teraz tak, dlaczego ja o tym mówię? Bo tutaj pan profesor Gawlikowski był uprzejmy popełnić zdanie, które muszę skomentować. Nie chciałbym, ale muszę. O tym to zdanie, które mówi o profesor Lynn T. White z Uniwersytetu Princeton w latach 90. proponował ironicznie, aby angielski akronim zamienić tam, bo taki ustrój, jego zdaniem, ona teraz buduje, czyli kapitalizm, a na swoich dostojnych szczątków zaprasza chińskich miliarderów, których dzisiaj jest więcej w Chinach niż w USA. No więc ja myślę sobie, że tak, że to, co ten pan White z Princeton proponował, to jest jego problem. Natomiast takie dziwne odnoszę wrażenie, że on chyba jakoś nie do końca rozumie, ten pan profesor White z Uniwersytetu Princeton, nie do końca rozumie istotę tego modelu polityczno-gospodarczego, który ma miejsce w Chinach. I to jest o tyle zdumiewające, że to jest facet z Uniwersytetu z Princeton. I domyślam się, że powinien znać Chiny. A nie będę się tu rozwodził na ten temat, dlaczego ja tak uważam. Mówiłem o tym setki razy przy różnych okazjach. Czy to jest kraj komunistyczny, czy nie. Otóż to jest jedna sprawa. Uważam, że ten pan jakby nie wgłębił się za bardzo, zbyt istotnie, a może po prostu wtedy, kiedy już się zaczynała ta poprawność polityczna, nie wypadało mu mówić inaczej. To raz. Drugie, mamy do czynienia w tym zdaniu z pewnym anachronizmem. To znaczy, może inaczej. Mamy do czynienia w tym zdaniu z przeniesieniem, z pewnym nadużyciem, a mianowicie przeniesieniem spraw, które mają miejsce w istocie rzeczy od kilku lat, do czasu, gdy takie rzeczy jeszcze się nie zdarzały. Mianowicie chodzi o tych chińskich miliarderów, którzy owszem są zapraszani, a w ogóle generalnie przedsiębiorcy są zapraszani do partii, do wstępowania do partii, ale to się dzieje w ciągu ostatnich kilku lat. To na pewno nie miało miejsca, taka sytuacja nie miała miejsca w latach 90. W związku z tym, nie wiem czy to, no wszystko jedno, komu by nie przypisać bzdury w tym zdaniu, no ona niestety się pojawia. I teraz tak, bardzo nie lubię, a to niestety już jest zdanie profesora Gawlikowskiego, ale to zdanie świadczy o, to, które przytoczę teraz, świadczy o poprawności politycznej, której bardzo nie lubię. A w polityce wewnętrznej, pan profesor pisze, ma to zapewne umocnić legitymizację rządów KPH i budować dumę narodową. No więc ta pierwsza część tego zdania ma zapewne umocnić legitymizację rządów KPH, co jest dla mnie w ustach pana profesora Gawlikowskiego, to jest coś, czego bym się nie spodziewał. Bo KPH nie musi oczekiwać żadnej legitymizacji. Ona jest partią władzy od 70 lat. I oczekiwanie, że ona musi oczekiwać legitymizacji, no to powiedzmy sobie tak, czy transponując to na warunki polskie, czy Platforma Obywatelska w czasie 8 lat prowadzenia swojej działalności i niestety prowadzenia Nowy Polskiej potrzebowała legitymizacji, oczekiwała legitymizacji, ona ją dostała. Ona ją dostała w wyborach. A tamci, KPH, wywalczyła ją w 1949 roku. Znacznie mocniejszy argument, możecie mi Państwo wierzyć. Czy PiS oczekuje jakiejś większej legitymizacji, a notabene legitymizację tą podważają na każdym kroku cała opozycja. Więc czy w Polsce mówi się o tym, że PiS musi mieć legitymizację, musi się umocnić legitymizację? No przecież nie, prawda? Nikt normalny takiej tezy nie stawia. Także tutaj pozwolę sobie być zdumionym tym, co przeczytałem. O, końcowa część tego zdania jest jak najbardziej prawidłowa. W polityce wewnętrznej ma to budować dumę narodową. Tak, to jest coś, co jest budowane konsekwentnie, co daje fantastyczne efekty. Chińczycy są bardzo dumni ze swojego narodu. Ja oczywiście domyślam się, że jest kilka milionów ludzi, którzy nie znoszą Chin ludowych, w szczególności partii komunistycznej, ale to jakby jest ich problem. Natomiast ci młodzi ludzie, z którymi ja się spotykałem, skontaktowałem, wyraźnie mówili, że znaczy przy różnego typu okazjach, wyraźnie widać było, że oni są dumni z tego, że oni są Chińczykami. Więc to jest bezdyskusyjne. Jeśli chodzi o pana profesora Góralczyka, nie mam do niego szacunku, mówiąc wprost. Nie mam do niego szacunku. Przeczytałem wiele jego tekstów i dlatego nie mam do niego szacunku. Ten pan, nie wiem, czy nie jest sinologiem, myślę, że nie jest, ale dalej mieni się sinologiem, no i to jest jego problem. Problem polega tylko na tym, że to jest jeden z tych sinologów, załóżmy, że jest, który zna Chiny, to jest człowiek, który na pewno zna Chiny, ale ich nie znosi. Czyli dokładnie odwrotnie niż pan profesor Gawlikowski. Ale pan profesor Góralczyk i pan profesor Mróz i paru innych panów profesorów, wielu innych, nie tylko profesorów, są ludzie, którzy nie znoszą Chin, a mienią się politologami, czy są nawet politologami, ale właśnie nie znoszą Chin. I teraz szukałbym, żebyście państwo w sieci znaleźli artykuły tego gentlemana i przekonali się, że tak w rzeczywistości jest. Proszę nie zapomnieć o tym, że to wynika z tego, że ten pan był ambasadorem w Bangkoku, więc raz, że w Azji Południowo-Wschodniej te sentymenty chińskie są dosyć mocne. I on nimi nasiąkł, był, co do tego też nie mam wątpliwości, ale zajmuje się także Węgrami, no więc zagadnieniami globalnymi. No można, tylko że w takich wypadkach zawsze ja się zastanawiam, czy taki ktoś, kto jest takim omnibusem, to czy coś dokładnie wie o jakimś kraju. No cóż. Ten pan na pewno jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W moich oczach jest raczej dyskwalifikujące niż kwalifikujące, ale to tylko w moich oczach zapewne. Zresztą to nie ma większego znaczenia. Ja myślę, że ci, którzy pójdą tam, będą na pewno mieli okazję zapoznać się, znaczy otrzymać dużą dozę, dużą dawkę wiedzy. A czym ona będzie okraszona? No to już państwu powiedziałem. Jestem przekonany, że to będzie wiedza również taka podrasowana propagandą. No ale na to nic nie poradzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.